Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. Dzisiaj mówić będziemy m.in. o nowych możliwościach i perspektywach europejskiej koprodukcji filmowej. W studiu witam Joannę Szymańską, producentkę filmową, wiceprzewodniczącą Rady Europejskiej Akademii Filmowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Czy okres postpandemii, w jakim obecnie jesteśmy, utrudnia realizowanie takich międzynarodowych projektów koprodukcji?
Nie wiem, czy utrudnia. Na pewno to, że ostatnie 2-3 lata są okresem wielkich zmian w sposobie finansowania filmów, wpływa na to, jak te międzynarodowe relacje się nawiązuje, na to, jak pozyskuje się finansowanie. Myślę, że paradoksalnie pandemia sprawiła, że koprodukcji międzynarodowych będzie więcej, dlatego że narodowe fundusze, finanse publiczne czy publiczne telewizje mają coraz większy problem, są przed coraz większym wyzwaniem, żeby zapewnić finansowanie filmów na poziomie, który jest niezbędny. Więc po takim okresie zachłyśnięcia się współpracą z platformami, myślę, że ten model europejskiej koprodukcji powróci z jeszcze większą siłą.
To ciekawe. Przed kilkoma dniami na zaproszenie Gdańskiego Funduszu Filmowego tutaj w Grodzie nad Motławą gościły członkinie Rady Europejskiej Akademii Filmowej. Dyskusja dotyczyła właśnie nowych modeli i perspektyw koprodukcyjnych w Europie. Jakie wynikły wnioski z tej dyskusji?
Tak, rzeczywiście tutaj na zaproszenie funduszu i komisji spotkaliśmy się jako Rada Europejskiej Akademii Filmowej na kilkudniowe obrady i częścią tego spotkania był również panel dyskusyjny, w którym udział wzięły Hanka Kasztelicowa, producentka i pracująca dla platformy Max, producentka filmów dokumentalnych, Tine Klint, agentka sprzedaży z filmu Level K i Leontine Petit, nagradzana producentka związana z firmą holenderską Lemming Film. I myślę, jeżeli miałabym spojrzeć tak na rezultaty tej naszej rozmowy, to przede wszystkim ogromny nacisk położony był na to, że musimy być o wiele bardziej elastyczni i o wiele bardziej dostosowywać się do rzeczywistości, w której jesteśmy, a nawet czasem wyprzedzać ją. Jednym z pojawiających się wątków było to, że w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej bardzo niepewnej sytuacji, kluczowe jest to, z kim współpracujemy, kluczowe jest to, jakie my, jako twórcy, chcemy historię opowiadać i w jaki sposób chcemy znajdować na nie środki. Ten tradycyjny model finansowania, że idziemy, składamy wnioski i ktoś w jakimś swoim szczodrym geście dofinansowuje nasze filmy, chyba powoli już się kończy. Zdecydowanie trzeba być o wiele bardziej elastycznym, adaptowalnym, otwierać się na zupełnie nowe możliwości i finansowania, i współpracy kreatywnej.
Czyli na przykład na jakie?
Padł taki przykład ze strony Leontine Petit, że ona otworzyła się na współpracę na przykład z aktorami. To znaczy wykorzystuje ich talent, nazwisko, rozpoznawalność na rynku holenderskim, żeby zapewnić reklamę czy dystrybucję filmów, które niekoniecznie muszą być w pierwszym swoim założeniu adresowane do bardzo szerokiej publiczności, ale na przykład dotyczą jakiegoś tematu albo zagadnienia, które dla owej gwiazdy jest ważny. No i wtedy taki aktor wchodzi w rolę nie tylko wykonawcy, ale na przykład producenta, który swoim nazwiskiem dodatkowo poszerza.
To.
Tak, dokładnie.
To taki trochę model amerykański, bo w Stanach tak często robiono.
Oczywiście, ale też paradoks polega na tym, że Ameryka, która przechodzi obecnie bardzo duży kryzys finansowania modelu studyjnego, patrzy na Europę i zastanawia się, jak oni mogą uczyć się od nas. Więc ta globalizacja, czy ten moment, w którym po pandemii, czy w trakcie pandemii obecność platform tak mocno zaistniała na rynku europejskim, paradoksalnie może sprawić, że my nauczymy się czegoś od Ameryki, a Ameryka nauczy się od Europy.
W 2020 roku wyprodukowała pani film Geniusze w reżyserii Tora Kleina. To był film opowiadający o Stanisławie Ulamie, wybitnym polskim matematyku, jednym ze współtwórców bomby wodorowej. Nawet mówiono, że to ojciec chrzestny bomby wodorowej. Jak pani wspomina tę pracę? Bo to była duża koprodukcja z Niemcami i Wielką Brytanią.
Tak, to był taki ciekawy przykład filmu, którego wszyscy chcieli, a nikt nie chciał sfinansować, ponieważ prawa do książki, do wspomnień Stanisława Ulama pod tytułem Przygody matematyka posiadała wiodąca producentka z Niemiec Lena Wurma. Reżyserem miał być Thorsten Klein, również reżyser niemiecki. Główną rolę miał grać Polak, a cały film miał być po angielsku. Więc w każdym z naszych narodowych funduszy pojawiał się taki argument, świetna historia, ale dlaczego mamy finansować film o Polaku? Dlaczego mamy finansować film po angielsku? Dlaczego mamy finansować film niemieckiego reżysera? Więc sam proces tego finansowania tego projektu był niezwykle ciekawy, bo polegał na przekonywaniu funduszy, partnerów, telewizji, nadawców do tego, że ta historia jest niezwykle ciekawa i jest międzynarodowa, jest taką organiczną koprodukcją, bo na przykład żona Stanisława Ulama Françoise była francuską, co otwierało naturalnie pole do tego, żeby tą rolę również zagrała francuskojęzyczna aktorka.
A jakie wyzwania taka międzynarodowa produkcja stawia przed panią jako producentką w porównaniu do produkcji w Polsce?
Myślę, że każdy projekt ma swoje indywidualne wyzwania. Koprodukcja międzynarodowa tym różni się od produkcji lokalnej i być może to jest banalne, ale ma naprawdę ogromny wpływ, to znaczy chociażby różnice językowe. Jeżeli pracujemy tak, jak pracowaliśmy przy Geniuszach, czy przy naszej najnowszej koprodukcji Red Path z krajami takimi jak Wielka Brytania, Anglia, Francja, Tunezja, Belgia, no to te różnice kulturowe w warstwie językowej, w warstwie podejścia do pracy, w warstwie chociażby tak praktycznych rzeczy, jak w jakich godzinach się pracuje, albo jak definiuje się poszczególne zawody na planie, potrafią dodać taki element dodatkowego wysiłku. To znaczy, na przykład dla Francuzów niezrozumiała jest pozycja w budżecie dyżur, czyli dyżurni planu to są takie osoby, powiedziałabym, złote rączki, które pomagają we wszystkich możliwych technicznych sytuacjach, które mają miejsce na planie. W ekipie francuskiej nie ma takiej pozycji, są to osoby w pionie scenografa. No i przy rozmowach o budżecie bardzo często pojawiają się dyskusje, a kim jest ta osoba, a dlaczego tak się nazywa, a dlaczego ma takie wynagrodzenie.
Rozumiem. Czy są jakieś tematy, mam na myśli scenariusze, które rokują nawiązaniem współpracy koprodukcyjnej, właśnie międzynarodowej?
Mm-hmm. No przez wiele lat Europa niestety charakteryzowała się takim modelem czegoś, co nazywano European Padding. To znaczy dobrym przykładem, udanym przykładem takiego filmu był film Smak Życia z początku lat 2000, gdzie skupialiśmy się na przygodach grupy studentów Erasmusa. I jakby z samego swojego założenia ta historia była właśnie takim puddingiem wielokulturowego tygla. Natomiast dzisiaj, jeżeli myślimy o koprodukcjach europejskich, no to decydować mogą czynniki twórcze. Na przykład chcemy pracować z konkretnym twórcą, operatorem, aktorem, reżyserem, dotyczące historii. Historia, nie wiem, rozgrywa się, tak jak w przypadku Geniuszy i Stanisława Ulama, rozgrywa się w Stanach, bohater jest Polakiem, ale jego droga naukowa sprawiła, że pracuje w środowisku wielokulturowym, narodowym. Albo decydować mogą czynniki finansowe, czy dany kraj ma zachęty, które sprawiają, że realizacja zdjęć na jego terenie albo realizacja postprodukcji na jego terenie jest po prostu bardziej opłacalna.
A jakie projekty filmowe panią najbardziej interesują? Jako producentkę, czy też koproducentkę?
Tak, no ja rzeczywiście staram się szukać takich projektów i angażować w takie projekty, które poruszają mnie emocjonalnie, które są dla mnie ważne, które z jakichś przyczyn czuję, że należałoby opowiedzieć. Mogę tutaj dać przykład filmu Red Path. To jest film
najnowszy.
Najnowszy, tak. Lotwiego Aczura, a autorem zdjęć jest Wojciech Staroń. I to jest projekt, w który zaangażowaliśmy się jako firma blisko 6 lat temu na festiwalu w Cannes. Miałam okazję przeczytać scenariusz, obejrzeć krótki film reżysera. I była to tak poruszająca historia oparta na prawdziwych wydarzeniach, że stwierdziłam, że jako producentka po prostu chciałabym być związana z tym filmem, a na spotkaniu z koproducentami z Francji i z Tunezji porozmawialiśmy o wizji twórczej tego filmu i o ich potrzebach i okazało się, że tą główną potrzebą jest udział utalentowanego autora zdjęć. Podejście kreatywne reżysera było oparte na pracy z naturszczykami, na bardzo takim dokumentalnym podejściu, jeżeli chodzi o stronę wizualną. No więc oczywiście Wojciech Staroń jako twórca filmów zarówno fabularnych, jak i dokumentalnych był pierwszym nazwiskiem, które przyszło mi do głowy. Tak się szczęśliwie złożyło, że Wojtek był wtedy w Cannes, spotkał się z nami, no i reszta jest 6 lat później historią, która miała swoją premierę w Polsce na warszawskim festiwalu filmowym.
Nie wierzę w przypadki, tak musiało być.
Też mi się tak wydaje.
Współpracuje pani z Zakładem Filmu i Mediów Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie prowadzi pani zajęcia między innymi z zakresu pozyskiwania środków na produkcję filmową. To chyba w ogóle trudny temat dla producenta, chociaż podstawowy, ponieważ słyszałem, że ostatnio coraz trudniej jest na rynku. Na przykład wycofują się prywatni sponsorzy. Czy rzeczywiście ta sytuacja jest tak trudna dla twórców filmowych obecnie?
Tak, zacznę może od tego, że wspaniale, że Uniwersytet Gdański otworzył się na współpracę i na właśnie kształcenie młodych ludzi w zakresie produkcji filmowej. Teraz jestem na króciutkiej przerwie, bo obowiązki zawodowe nie pozwalają mi regularnie dojeżdżać do Gdańska. Mam nadzieję, że od kolejnego semestru wrócę tutaj na zajęcia. Ale oczywiście pozyskiwanie finansowania jest zawsze bardzo trudne. Jesteśmy w takiej branży, w której jako producenci bardzo często sami musimy wymyśleć sobie pracę, sami musimy ją w jakiś sposób opisać, a potem jeszcze musimy przekonać pozostałych, że warto nas wesprzeć. No tak, jesteśmy na rynku, w którym jest coraz mniej podmiotów, które są zainteresowane takim, nazwałabym to rozwijaniem polskiego przemysłu audiowizualnego. Jest bardzo dużo chęci i woli, żeby finansować filmy i produkcje niezwykle komercyjne, takie powiedziałabym zunifikowane. Nie oceniam ich negatywnie, wiem, że mają swoją widownię. Ja jednak wywodzę się z takiej szkoły myślenia, że kino ma rolę społeczną, że kino ma rolę kulturową i oczekiwałabym jako producentka pewnie być może nieco większego zainteresowania chociażby instytucji publicznych tym, jakiego rodzaju kino robimy i kto to kino robi i kto komunikuje się z polską widownią, jakie historie im opowiada.
Oczywiście nie zapominajmy, że kino jest sztuką, a nie koniecznie komercyjnym towarem. Znaczy, to również, ale
tak,
trzeba znaleźć złoty środek.
To jest bardzo ciekawa myśl. Pamiętam, że nie chcę teraz jakby pomylić cytatu i wydaje mi się, że powiedział to Andrzej Wajda, ale mogę się mylić. Na jakimś spotkaniu miałam przyjemność pracować w szkole Andrzeja Wajdy, więc miałam okazję również widywać się z mistrzem. I pamiętam, że na jednym ze spotkań padły takie słowa: kino bywa sztuką, zazwyczaj jest atrakcyjną formą spędzania czasu. I wydaje mi się, że dobrze pamiętać o tym, że mówimy przede wszystkim do widzów. Ja jednak chciałabym do widzów mówić o rzeczach ciekawych, inspirujących, w jakiś sposób poruszających ich wyobraźnię i emocje. Zdaję sobie sprawę, że może to być kino nieco trudniejsze, bardziej wymagające, ale też wierzę, naprawdę głęboko wierzę w inteligencję widza. Jestem przekonana, że jest widownia, która chce w jakiś sposób zobaczyć w kinie prawdę, chce w jakiś sposób zobaczyć w kinie pewne wyzwanie, chce się zainspirować i wydaje mi się, że takie wartościowe kino, które poszerza horyzonty, zasługuje na to, żeby je wspierać finansowo.
Wspominała pani o aktorach, którzy mogą swoim nazwiskiem wspierać pewne projekty, które niekoniecznie są komercyjne właśnie. Czy w Polsce to też jest możliwe?
Myślę, że tak, chociaż nasze kino nie jest kinem, które, powiedziałabym, opiera się na takiej gwiazdorskiej sile. Jest niewielu reżyserów, których nazwisko przyciąga do kina, jest niewielu aktorów, których nazwisko naprawdę przyciąga do kina. Ale nie w tym rzecz. Wydaje mi się, że film jest przede wszystkim sztuką kolektywną i że zmieniająca się rzeczywistość, w której jesteśmy, uczy nas tego, że to my jako twórcy mamy większą odpowiedzialność w trafieniu do widowni. Jeżeli pomyślimy o tym, i myślę, że każdy z słuchaczy i słuchaczek może się z tym zidentyfikować, ile czasu spędzamy konsumując różnego rodzaju media, czy to na platformie, czy na social mediach, w komórce, gry, telewizja, książki. Jakby jesteśmy w wieku naprawdę nadmiaru treści kulturowych.
I bodźców różnych.
Dokładnie tak. I możemy, ja też mówię też to z własnego doświadczenia, kilka tygodni temu wycofałam się w ogóle z social mediów, bo zaczęłam czuć, że przytłacza mnie ilość informacji, którą tam konsumuję. I wydaje mi się, że jest bardzo wielka odpowiedzialność po naszej stronie jako twórców, żebyśmy my umieli dotrzeć do naszego widza, żebyśmy się nie obrażali, że nasze filmy, że nasze produkcje są nieoglądane. Jest naprawdę bardzo szeroka widownia na różnego rodzaju kino. Bardzo często ci ludzie wręcz nie mają wiedzy, że nasze filmy powstają, bo nie mówimy do nich na kanałach, na których są. Ja jestem już w wieku, powiedziałabym, średnim. TikTok nie jest medium, które rozpoznaję, ale moi studenci z przywoływanego tu kierunku na Uniwersytecie Gdańskim są absolutnie żywymi konsumentami właśnie takich nowych mediów. I kiedy rozmawiałam z nimi na zajęciach, jaki film widzieli, to bardzo wiele osób widziało film Chłopi, dlatego że, uwaga, na social mediach, na TikToku była prowadzona kampania adresowana właśnie do nich. Więc nie obrażajmy się na widzów. Widzowie tam są. Zróbmy ten wysiłek, żeby dowiedzieli się o filmie, który warto zobaczyć.
I nie obrażajmy się na różne drogi dotarcia do tych widzów.
Oczywiście, że tak. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce robić sztukę adresowaną tylko i wyłącznie do siebie i kręgu najbliższych przyjaciół, taniej niż film jest namalować obraz.
Tym optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. W Magii Kina gościła Joanna Szymańska, producentka filmowa.
Bardzo dziękuję. Zapraszam Państwa do kin.
A w dalszej części audycji porozmawiamy o działalności Akademii Polskiego Filmu.
Magia Kina. Magia Kina.
W studiu witam doktora Piotra Kurpiewskiego, historyka, filmoznawcę z Zakładu Filmu i Mediów Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Sprawuje Pan pieczę w Gdańsku nad Akademią Polskiego Filmu. Czym jest ta Akademia? Co to za projekt?
Akademia Polskiego Filmu to projekt ogólnopolski, który istnieje już od kilkunastu lat. To jest projekt realizowany przez Filmotekę Narodową, Instytut Audiowizualny, czyli no, najważniejszą instytucję archiwalno-edukacyjną, jeżeli chodzi o kino w Polsce. I Akademia Polskiego Filmu jest takim misyjnym programem, który ma na celu przybliżenie odbiorcy historii polskiej kinematografii. I Akademia Polskiego Filmu ma kilka swoich programów. Takim standardowym programem dwuletnim jest Fabuła, której widzowie oglądają filmy z lat od mniej więcej 1917 do 2009 roku, także to jest taki
długi okres,
tak na dobrą sprawę całościowy. Natomiast...
A kto był pomysłodawcą tego projektu?
Jednym z pomysłodawców był na pewno profesor Rafał Marszałek, jeden z najwybitniejszych historyków kina w ogóle w dziejach polskiej naukowej myśli filmowej. I ten projekt się rozpoczął już kilkanaście lat temu. No i profesor Marszałek był takim, można powiedzieć, pierwszym nestorem, pierwszym opiekunem też jednocześnie Akademii Polskiego Filmu. Akademia Polskiego Filmu odbywała się w kilku miastach w Polsce. Na początku były to Warszawa, Kraków, Wrocław, w pewnym momencie także Kielce, Łódź.
Na Śląsku chyba też.
Także odbywała się na Śląsku. Natomiast od kilku lat odbywa się w trzech miastach, w Warszawie, Łodzi, no i u nas w Gdańsku.
Dlaczego w tamtych już nie? Wiadomo.
Jakoś w tamtych rejonach ponoć ta formuła się wyczerpała, tak przynajmniej twierdzili opiekunowie tamtejszych akademii, ale to też jakby nie jestem aż tak blisko w tym pionie organizacyjnym w centrali, także to tylko tak można powiedzieć ze słyszenia.
Przed kilkoma dniami w Uniwersytecie Gdańskim rozpoczął się pierwszy semestr Akademii Polskiego Filmu. Jakie filmy i wykłady proponujecie Państwo słuchaczom?
Ten rok, oczywiście Filmoteka Narodowa podejmuje taką decyzję, ale ten rok to program skoncentrowany na twórczości Andrzeja Wajdy. Andrzeja Wajdy, którego nie ma już z nami 8 lat, niedawno minęła ósma rocznica śmierci mistrza i Filmoteka Narodowa zadecydowała o tym, żeby ten i drugi semestr roku akademickiego poświęcić właśnie twórczości Andrzeja Wajdy.
Zaczęło się chronologicznie od pokolenia.
Tak, także rzeczywiście ten program jest poprowadzony w kluczu chronologicznym, od pokolenia aż po Tatarak, także jeden z ostatnich filmów Andrzeja Wajdy. I w ciągu pierwszego i drugiego semestru widzowie będą mogli zobaczyć kolejne filmy Wajdy, w zdecydowanej większości jego polskie filmy, bo Wajda też kręcił filmy za granicą, ale zdecydowana większość tytułów to filmy polskie. No, tutaj
Andrzej Wajda zrealizował kilkadziesiąt tych filmów, które będzie można obejrzeć w Akademii.
Tak jak już pan powiedział, zaczęliśmy od pokolenia. Na pewno filmy związane z okresem polskiej szkoły filmowej, czyli te najważniejsze, te, na których Wajda zrobił wielką karierę, czyli Kanał, Popiół i Diament. W zasadzie każda dekada jego twórczości będzie obecna na zajęciach Akademii Polskiego Filmu i na pewno pojawią się Popioły, obie części, jeden z największych filmów polskich lat 60. Na pewno się pojawi Wesele, Ziemia obiecana. To są te filmy, które będą między innymi w tym semestrze. Natomiast w semestrze letnim, czyli od pewnie końca lutego, zacznie się on pod koniec lutego roku 2025, będziemy pokazywać te nowsze filmy Wajdy, czyli od Człowieka z marmuru.
Po Tatarak. Powiedział pan, że cykl jest dwuletni. Co to oznacza?
Tak, znaczy ten cykl jest dwuletni w kontekście tego głównego programu Akademii Polskiego Filmu, który jest takim przekrojem przez historię całego polskiego kina. Natomiast ten nasz program, który prezentujemy teraz, który jest związany z Andrzejem Wajdą, ten program jest roczny. Chociaż Akademia Polskiego Filmu jest w przypadku Gdańska, chociaż ta podobnie jest w Warszawie. W przypadku Gdańska jest przede wszystkim adresowana do studentów Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej. Studenci mogą wybierać ten przedmiot jako przedmiot fakultatywny. No i bardzo chętnie to robią w zajęciach, które w tym semestrze odbywają się jeszcze w takiej formule hybrydowej, częściowo online. No bierze udział kilkadziesiąt osób i co jest ciekawe, zdecydowana większość po prostu twórczości Andrzeja Wajdy nie zna. Dla nas...
Szokujące dość.
Dla nas fanów kina, no bo pan też przecież jest wielkim fanem kina, to coś absolutnie niesamowitego, ale tak rzeczywiście jest, że twórczość Andrzeja Wajdy trzeba po prostu pokazywać młodym ludziom, no i też zarysowywać kontekst i wskazywać, dlaczego Wajda wielkim reżyserem był.
Kto poza projekcją filmów będzie przybliżał właśnie twórczość mistrza?
W tym semestrze mamy to rozwiązane w taki sposób, że projekcja odbywa się bez żadnej zapowiedzi, natomiast po projekcji ja moderuję dyskusję po filmie. I tak wygląda nasz program na ten semestr.
Także, czyli pan po każdym filmie?
Tak, ja po każdym filmie pozwalam sobie na wywołanie dyskusji. Zresztą filmy Wajdy są świetne do prowadzenia dyskusji, ponieważ część jego filmów była kontrowersyjna w momencie, kiedy one się pojawiały. Takim niezwykle kontrowersyjnym filmem, zresztą po dziś dzień, jest na przykład Lotna, której projekcja będzie bodajże za 2 tygodnie lub za 3.
Szkoła Polska.
Tak, szkoła, to jest, no, może być schyłek Szkoły Polskiej. Mhm. Więc każdy tytuł jest świetnym powodem do porozmawiania.
Czyli dyskusje online, a projekcje gdzie będą się odbywać?
Nie. Dyskusje online mamy jakby w innych rejestrach. Natomiast projekcje odbywają się u nas na kampusie uniwersyteckim na Uniwersytecie Gdańskim. To jest w Centrum Filmowym Uniwersytetu Gdańskiego imienia Andrzeja Wajdy, co też jest istotne.
Nomen omen. Tak.
A Centrum Filmowe Andrzeja Wajdy mieści się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. To jest tam przywita stwosza.
Co w następnych semestrach? Bo powiedział pan, że cykl jest 2-letni, czyli po roku z Wajdą. Jakie inne będą propozycje Akademii Polskiego Filmu?
Na pewno jednym z takich programów, który w zeszłym roku też się pojawił, był program pod tytułem Malarskość kadru. I tam zostały do tego programu dobrane filmy i twórcy, którzy realizowali filmy o takich bardzo estetycznych kadrach. I na przykład w programie Malarskość kadru pojawia się Potop Redivivus, ta współczesna wersja.
A Wojciech Has?
Wojciech Has jak najbardziej również. Także pomysłów tam jest jeszcze kilka różnych, ale no, na razie ich nie mogę jeszcze niestety zdradzać. Póki co zapraszam oczywiście wszystkich.
No właśnie, bo powiedział pan, że program jest adresowany głównie do studentów Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej, ale nie tylko, prawda?
Nie tylko. W projekcjach, które odbywają się w Centrum Filmowym Uniwersytetu Gdańskiego w poniedziałki o godzinie 17, może wziąć udział każdy, wstęp jest bezpłatny. Także serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą zapoznać się z twórczością Andrzeja Wajdy.
Albo przypomnieć sobie.
Lub ją sobie przypomnieć po prostu, bo oglądanie filmów Wajdy na dużym ekranie to jest zawsze wielkie przeżycie.
Powiedział pan, że studenci często nie znają filmów Andrzeja Wajdy, ale czy są zainteresowani jego obrazami i w ogóle historią polskiego kina?
Znaczy, usilnie staram się pracować nad tym, żeby wszyscy się interesowali historią polskiego kina. Nie wiem, jak mi to wychodzi. Natomiast zazwyczaj tak jest, że na początku zajęć, gdy w grupie jest dużo osób, które nie mają wiele wspólnego z naukami humanistycznymi, to ta znajomość kontekstu w ogóle historii polskiej kinematografii jest niewielka. Tu niestety cały czas trochę pokutuje to, co powiedział inżynier Mamoń w rejsie, że ja to, proszę pana, nie chodzę do kina, przede wszystkim nie chodzę na filmy polskie. Także trochę ta klątwa inżyniera Mamonia.
No a poza tym oglądamy najchętniej te filmy, które już znamy.
Właśnie.
A oni ich nie znają.
Oni ich nie znają. Ale klątwa inżyniera Mamonia gdzieś tam cały czas tego polskiego kina dotyka. No i ja jestem między nimi po to, żeby pokazywać i przekonywać, że polskie kino jest fantastyczne i jest wspaniałe. I zarówno to z przeszłości, jak i to, które jest teraz realizowane na bieżąco. No jesteśmy miesiąc po Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie no, można było zobaczyć mnóstwo świetnych przez duże eś filmów.
W tym roku mamy retrospektywę bogatej twórczości Andrzeja Wajdy tutaj w Gdańsku, a w innych ośrodkach podobnie, czy tam jest inny program?
Nie, w innych ośrodkach jest inaczej. W Warszawie i w Łodzi realizowany jest program Malarskość kadru. Także tam.
Czyli ten, o którym pan wspominał?
Ten o którym już wspomniałem, ten, który u nas był w zeszłym roku akademickim.
A w poprzednich latach jak to wyglądało? Jakie, pamięta pan, były realizowane programy? Bo to od kilkunastu lat Akademia działa przecież.
Głównie Akademia skupiała się na tym swoim standardowym dwuletnim programie Fabuła, czyli Historia Polskiego Kina, ale były też takie trzy bardzo ciekawe cykle. Jeden z nich, nomen omen, Malarstwo w filmach Andrzeja Wajdy, gdzie wykładowcy, którzy towarzyszyli poszczególnym projekcjom, skupiali się na tym malarskim aspekcie twórczości Andrzeja Wajdy, bo rzeczywiście Wajda, niedoszły malarz, studiował na SP w Krakowie przez kilka lat i potem zdecydował się zmienić profesję, więc ten program malarskości był realizowany w Warszawie i on był rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawy. Zresztą na YouTubie można znaleźć wykłady nagrane, myślę, że tak gdzieś około dekady temu. One są rzeczywiście bardzo, bardzo interesujące, bo ten kontekst malarski w twórczości Andrzeja Wajdy, on po prostu jest faktem i Wajda zawsze myślał malarsko, projektując swoje kolejne filmy. Do tego drugim takim, można powiedzieć, bliźniaczym programem był nomen omen też już w jakimś stopniu wspomniany przez pana program Malarstwo w filmach Wojciecha Jerzego Hasa. Także te programy, które akcentowały właśnie ten wizualny aspekt twórczości tych dwóch wybitnych reżyserów. I też fantastyczny program o historii polskiej animacji. Polska animacja...
Czyli nie tylko Fabuła.
Tak, nie tylko Fabuła. To jest osobny program związany z kinem animowanym. Tutaj na pewno jednym z takich promotorów tego programu był Jerzy Armata, jeden też z największych znawców polskiego kina animowanego. I Polska Szkoła Animacji, którą fantastycznie opisał w swojej książce profesor Paweł Sitkiewicz, to jest też temat, który warto przypominać i do którego warto wracać.
Na razie zapraszamy do Centrum Filmowego imienia Andrzeja Wajdy na retrospektywę jego filmów w ramach Akademii Polskiego Filmu
w Gdańsku.
Tak jest. Dziękuję bardzo. Gościem państwa i moim był dr Piotr Kurpiewski, koordynator Akademii Polskiego Filmu tutaj u nas na Uniwersytecie Gdańskim. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i zapraszam do kina.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie zaproszenie do kina. Z Iwoną Dębską obejrzeliśmy dwie biografie, amerykańską i polską. Czyli Wybrańca w reżyserii Aliego Abbasiego.
To ja, od razu,
Rzecz,
dzień
tak,
dobry.
O Donaldzie Trumpie, witam cię serdecznie. Rzecz o Donaldzie Trumpie, biznesmenie, byłym amerykańskim prezydencie, no i oczywiście kandydacie republikanów w obecnych wyborach prezydenckich oraz najnowszy film Ksawerego Żuławskiego, Kulej, dwie strony medalu. Donald Trump podobno chciał zablokować rozpowszechnianie Wybrańca w kinach. Film go bardzo zdenerwował. Określił go mianem taniej, oszczerczej, obrzydliwej, grubociosanej politycznej roboty. A jakie są twoje odczucia po projekcji?
Ja się Donaldowi Trumpowi nie dziwię, że chciał zablokować ten film, a pikanterii dodaje fakt, że zainwestował w produkcję grube pieniądze jego przyjaciel, jego zwolennik. Grube pieniądze, grube miliardy, żeby ten film mógł powstać, ale być może Donald Trump zupełnie nie zdawał sobie sprawy, co wyjdzie, bo to jest po prostu prawda o Donaldzie Trumpie. To jest świetnie zrobiona biografia. Właściwie nawet chyba słowo biografia byłoby to nadużyciem, bo to jest pewien etap życia Donalda Trumpa.
Fenomen tej postaci.
Tak, stara się wyjaśnić fenomen tej postaci, jak z takiego, powiem uczciwie, sympatycznego, przystojnego, młodego, amerykańskiego biznesmena rośnie potwór. Ale być może ten potwór by nie powstał, gdyby nie prawnik, znany zresztą, adwokat Roy Cohn, znakomita rola Jeremy'ego Stronga, tego aktora możecie znać z Sukcesji, serialu, który bije wszelkie rekordy popularności, zarówno krytyka, jak i widzowie lubią tę produkcję. A w roli Trumpa zagrał Sebastian Stan, to jest taki aktor, który wcielił się i zlał się z postacią Trumpa. Czasami oglądając film miałam wrażenie, że to jest sam Donald Trump. Do tego stopnia aktor przygotował się do tej roli. I to jest historia o tym, jak młody biznesmen, który chodzi po pokojach, po mieszkaniach i ściąga długi osobom, które wynajmują mieszkania, staje się nagle wielkim potentatem. Tylko to wszystko nie mogłoby się udać. Po pierwsze, gdyby nie pieniądze taty i gdyby nie pożyczki, długi, jakieś miliardowe, które narastają. Więc jakby nadmuchany jest cały ten sukces, pozorny sukces głównego bohatera tego filmu. Ale najbardziej fascynujące jest w tym, w jaki sposób Donald Trump przemienia się w obecnego Donalda Trumpa. Widzimy, jak z takiego, tak jak powiedziałam, na początku człowieka, który może budzić sympatię, powoli, powoli rodzi się taka absolutnie dominująca, narcystyczna, psychopatyczna postać.
wiele winy chyba ponosi ten prawnik, o którym wspomniałaś. Absolutnie. Znany z kontrowersyjnych metod.
Raz, że kontrowersyjne metody. On zresztą wcielił w życie takie trzy zasady dla Donalda Trumpa. Trzy zasady, którymi ma się kierować w życiu Donald Trump, czyli na przykład kłam, kłam, kłam. Nigdy nie przyznawaj się do porażki. Atakuj, atakuj, atakuj. I tak jakbyśmy dzisiaj oglądali kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych, to odrobił tę lekcję znakomicie i wręcz z nawiązką i rzeczywiście wciela to w życie. Cała historia, czy cały film to jest taki na wskroś amerykański film. Tutaj nie można się do niczego przyczepić, ale też nie ma w tym filmie jakiejś takiej głębi, tak? Widzimy tą przemianę z jednej postaci w drugą, natomiast no, być może to wynika z tego, że to jest film, a nie serial. Nie udało się reżyserowi zrobić jakiegoś takiego pogłębionego portretu psychologicznego. My widzimy Trumpa 1 i potem Trumpa 2, jakby nie ma tego środka. I no, trzeba przyznać, że film opiera się w dużej mierze właśnie na wspomnianych znakomitych kreacjach aktorskich. Jest dynamiczny, dobrze skręcony, dobrze się to ogląda, ale nie jest to dzieło wybitne.
No to bardzo podobne mam odczucia, oglądając film Ksawerego Żuławskiego Kule i dwie strony medalu. Też dynamika, świetne aktorstwo. I jest to najbardziej mainstreamowy film Ksawerego Żuławskiego, który jest taką postacią no, bardzo oryginalną, jeśli chodzi o polskie kino. Twórca takich filmów jak Chaos, Wojna polsko-ruska, czy Apokawiksa, apokaliptyczny film. No tutaj jakby mamy kino bardzo mainstreamowe, właściwie dla każdego widza.
Ale Tomku, przepraszam, że ci przerwę, chyba o to chodzi w kinie, tak?
Żeby tak, jednak, oczywiście.
Jeżeli robi się kino popularne.
Ten film się bardzo dobrze ogląda. On ma 2,5 godziny, trwa 2,5 godziny, więc jak na format kinowy jest długi.
Trump podobnie zresztą.
Ale ogląda się go tak, jakby trwał półtorej, więc to uważam jest sukces tutaj Żuławskiego, ale też i od twórców głównych ról, bo tu mamy kilka znakomitych ról. Tomasz Włosok zupełnie nie przypomina Jerzego Kuleja fizycznie, natomiast gra bardzo energetycznie, właściwie rozsadza ekran, można powiedzieć. Jest dynamiczny, jest, no, chce się go oglądać po prostu, ale partneruje mu doskonale w roli żony Heleny Michalina Olszańska. Powiem więcej, wydaje mi się, że nawet kradnie mu kilka scen. Gra postać taką no, ciekawą na tamte lata, bo ona usiłuje nie być tylko dodatkiem do wielkiej gwiazdy, jaką był jej mąż. Wybitny bokser, przypomnę, 2-krotny mistrz olimpijski, jako jedyny polski pięściarz zdobył 2 złote medale na olimpiadzie. Ona dąży do samorealizacji i o tym też jest ten film. To nie jest film tylko o sporcie, to jest film o życiu, to jest film o miłości, to jest film o upadku i podnoszeniu się z niego i o trudnych relacjach między ludźmi sobie najbliższymi.
Ale wiesz co, Tomku, widzę tutaj wspólny mianownik, bo skoro mówisz o Helenie, o żonie Kuleja, to ja nie mogę nie wspomnieć o Iwanie, czyli o pierwszej żonie Donalda Trumpa, czeskiej modelce. Silna osobowość, która również czasami kradła show Donaldowi Trumpowi. Wiadomo, jak ta historia się skończyła, ale to też jest opowieść o tym, jak się spotykają dwie silne osobowości i jak walczą o pierwszeństwo. Więc nie widziałam akurat filmu Kulej jeszcze, dwie strony medalu. Natomiast, tak jak opowiadasz, to widzę tu pewnego rodzaju analogię.
Ciekawostką jest też rola Andrzeja Chyry. Nigdy nie wątpiłem, że to jest dobry aktor, ale nie wyobrażałem go sobie w roli Papy Sztama, czyli słynnego trenera polskich bokserów. Postać legendarna. Okazuje się, że dał radę. Dał radę. Gra bardzo oszczędnie, jest bardzo wiarygodny w tej roli. Dla mnie to duże zaskoczenie in plus. No i Tomasz Kot uzupełnia stawkę, świetny jak zawsze w roli pułkownika milicji. Ciekawostką jest to, co powiedział w jednym z wywiadów Ksawery Żuławski, że biografie są znacznie ciekawsze niż wymyślone fabuły. I myślę, że to jest być może wskazówka, dlaczego tak dobrze sprzedają się w kinach.
Ja bym się pod tym podpisała, a najważniejsze jest to, że jest co oglądać, bo to są naprawdę całkiem przyzwoite produkcje.
Zapraszamy zatem na Wybrańca.
I na Kulej dwie strony medalu.
Dziękuję bardzo ci za wizytę.
Dziękuję, dobrej soboty i dobrego weekendu.
A w Magii Kina to już wszystko. Tomasz Żółtowski. Kłaniam się nisko. Audycję zrealizowali Julia Baranowska i Dominik Lewicki. Do usłyszenia za tydzień.
Magia Kina.